Lęk nigdy nie bywa irracjonalny, powstrzymał się od sprostowania Geralt. Pomijając zaburzenia psychiczne, to jedna z pierwszych rzeczy, której uczyło się małych wiedźminów. Dobrze jest odczuwać strach. Odczuwasz strach, znaczy jest się czego bać, bądź więc czujny. Strachu nie trzeba pokonywać. Wystarczy mu nie ulegać i warto uczyć się odeń.
Cześć, jestem Kamil K., a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam.
Cześć. No dzisiaj w dzisiejszym odcinku mówię to, jak Geralt działał. Poznam jego modus operandi, w jaki sposób wyglądało jego polowanie na rzekomego demona. Tydzień temu się trochę pośpieszyłem, mówiąc, że w tym tygodniu będzie więcej akcji, no bo jeszcze nie. W tym odcinku akcji jest zgoła niewiele. Mamy tylko podróżowanie pomiędzy osadami i opis terenu, na którym odbywa się polowanie, a także dyskusję, nazwijmy to, o charakterze moralnym, jeśli można to tak określić. No a jak chodzi o streszczenie. Geralt codziennie patroluje inny teren pogórza, czyli regionu, gdzie nastąpiły ataki. Sprawia to, że musi być teleportowany, co nie wzbudza jego zachwytu, bo nie lubi portali. Podobnie zresztą jak płotka. No ale nie ma sensownej alternatywy, żeby udało mu się objąć swoimi badaniami cały region. A samo jego działanie wygląda tak, że wiedźmin jeździ od osady do osady i upewnia się, że wszystko jest w porządku. W czasie tych eksploracji spotyka Fransa Torquilla, który także bada sprawę morderstw. Ostrzega on wiedźmina, żeby uważał, bo ma wszelkie zadatki na to, by stać się kozłem ofiarnym. W czasie, gdy skieruje się ku osadzie Sośnica, gdzie wydobywa się węgiel drzewny, słyszy krzyki, więc przyspiesza. W tym rozdziale narracja bardzo przypomina to, z czym mieliśmy do czynienia czytając sagę, zwłaszcza jej późniejsze części. To znaczy jest mocno poszarpana i nie do końca chronologiczna. Bo jak może pamiętacie... No jak pamiętacie, to w sadze dość często zdarzało się Sapkowskiemu przeskakiwać troszeczkę w przód czasowo i troszeczkę do tyłu. Tu jest podobnie. Mamy na przykład poprzetykane to, że gdy Geralt już patroluje od jakiegoś czasu, by później dopiero czytać jego dyskusję na temat przywoływania demonów przez czarodziejów. No albo do tego, gdy Pinety po raz pierwszy pokazał miejsce masakry. Dlatego też, ze względu właśnie na tą strukturę, to streszczenie tego rozdziału nie jest najłatwiejsze. No, omawianie go też może nie jest bardzo łatwe, no ale spróbuję to zrobić. No, w każdym razie zaczniemy od opisu terenu, który Geralt patroluje. Zgodnie z powziętym na Risbergu planem, zadaniem Geralta miało być codzienne patrolowanie wybranego rejonu pogórza i usytuowanych tam osad, kolonii, siedlisk i sadyb. Miejsc, w których Pinety i Cara obawiali się kolejnego ataku energumena. No jak wiecie, energumen to jest człowiek, który został opanowany przez demona. Osady owe rozsiane były po całym pogórzu, niekiedy dość daleko jedna od drugiej. I dalej. Zbrodni, o które czarodzieje podejrzewali energumena, nosiciela demona, dokonano w okolicy Risbergu, na bezludnych terenach zwanych Pogórzem Tukajskim, porośniętym pradawną puszczą paśmie wzgórz oddzielających Temerium od Bruk. Nazwę pasmo zawdzięczało, jak chcieli jedni, legendarnemu bohaterowi o imieniu Tukaj albo, jak twierdzili drudzy, czemuś całkiem innemu. Ponieważ w rejonie ich wzgórz nie było, utarło się mówić po prostu Pogórze. I taka też skrócona nazwa figurowała na wielu mapach. Pogórze rozciągało się pasmem długim na jakieś 100, szerokim zaś na 20 do 30 mil. Zwłaszcza w części zachodniej objęte było intensywnym użytkowaniem i produkcją leśną. Dokonywano szeroko zakrojonego wyrębu, rozwijały się przemysły i rzemiosła z wyrębem i lasem związane. Na pustkawiu powstały osady, kolonie, sadyby i obozy ludzi leśnym rzemiosłem się trudniącym. Stałe lub prowizoryczne, zagospodarowane jako tako lub byle jak. Większe, średnie, mniejsze lub całkiem maluśkie. Obecnie, jak szacowali czarodzieje, na całym Pogórzu istniało około 200 takich osad. W 3 z nich doszło do masakr, z których nikt nie uszedł żywy. No więc jak widzimy, to niby bezludne Pogórze nie jest tak całkiem bezludne, skoro powstało aż 50 osób, osad. No i tu warto dodać, to o czym zresztą będzie też później, że nie tylko sami mężczyźni się tu pojawiali, ale także kobiety i dzieci, czyli musieli przebywać w danych miejscach często przez dłuższy czas. No i tutaj przedstawmy, gdy po raz pierwszy Geralt zobaczył miejsce masakry. Teren masakry, ku zdumieniu Wiedźmina, miał być ponurym i z daleka omijanym uroczyskiem, okazał się być miejscem ożywionej pracy, pełnym ludzi. Węglarze sami siebie zwący kurzakami trudzili się właśnie przy budowie nowego mielerza, konstrukcji służącej do wypału węgla drzewnego. Mielerz ów był kopulasto uformowanym stosem drewna, nie jakąś bezładną kupą bynajmniej, ale stosem ułożonym pieczołowicie i równiutko. Gdy Geralt i Pinety zjechali na polanę, zastali węglarzy przy obkładaniu owego stosu mchem i starannym przysypywaniu go ziemią. Drugi mielerz, zbudowany wcześniej, pracował już, czyli kopcił w najlepsze. Cała polana zasnuta była gryzącym oczy dymem. Ostry, żywiczny zapach atakował nozdrza. Jak dawno? Wiedźmin kalsznął. Jak dawno temu mówiłeś doszło? Równo miesiąc temu. A ludzie pracują tu? Jakby nigdy nic? Na węgiel drzewny, wyjaśnił Pinety, jest ogromne zapotrzebowanie. Tylko węgiel drzewny pozwala przy spaleniu uzyskać temperaturę umożliwiającą wytop metali. Piece hutnicze pod Dorian i Gorzwelen nie mogłyby bez węgla funkcjonować, a hutnictwo to najważniejsza i najbardziej rozwojowa gałąź przemysłu. Dzięki popytowi, węglarstwo to zajęcie intratne, a ekonomia w Wiedźminie jest jak natura. Próżni nie znosi. Pomordowanych kurzaków pochowano tam. O, widzisz, Szkurhan? Świeży piasek, żółci się jeszcze. A na ich miejsce przyszli nowi. Mielerz dymi, życie toczy się dalej. To można ten fragment różnie interpretować. Z jednej strony mamy tu demonstrację ludzkiej chciwości, która pcha ludzi nawet przy zagrożeniu życia, ażeby trochę zarobić. No ewentualnie oczywiście można tu uznać, że to oni zostają poniekąd przymuszeni przez ludzi stojących wyżej. A z drugiej strony można to odczytać bardziej optymistycznie, no jako dowód na ludzką upartość, na zdolność do stawiania czoła przeciwnościom. No jak kto woli. A swoją drogą o tych masakrach wspominał Żupan, który na początku rozmawiał z Geraltem po tym, jak ten zabił Idra. Też o tym wspomniał. No o masakrach jeszcze kilka słów powiemy, ale tutaj generalnie no, mamy opisy tych różnych zajęć, bo oczywiście są drwale, oczywiście mamy wypalanie węgla, tworzenie różnych substancji, które są przy okazji użyteczne. No jest to dość ciekawe i mogę powiedzieć na tyle, na ile zbadałem sprawę, że tu wydaje się, że Sapkowski zachował zgodność z realiami historycznymi, tak to nazwijmy. W sensie, że faktycznie były takie zawody, bo oczywiście nie chodzi mi o to, że świat, że akcja powieści toczy się w jakimś konkretnym momencie historycznym. Tak czy owak, Geralt szybko się orientuje, że to nie był przypadek, że te masakry były zaplanowane. Dochodzi do tego wniosku podczas rozmowy z Francem Torquillem, no, który, jak wiemy, jest konstablem, czyli można powiedzieć stróżem prawa. Taką rolę tutaj pełni. A przy okazji tutaj dowiadujemy się o leśniczych, ponieważ początkowo jego ludzi wziął za leśniczych, czyli to jest formacja paramilitarna, która poluje na elfy, dryady i generalnie nie ludzi w lasach. Niegdyś mieli problem Geralt z Jaskrem, ponieważ poeta ich znieważył, tworząc kuplet, w którym tam padały słowa, że chcesz być niczym bądź leśniczym. Jest to raczej wredna formacja, ale na szczęście to nie byli oni, bo Franz szanował Geralta, bo szybko przypomina to, jak uratował kobietę i dziecko na początku powieści, chociaż dla Geralta to niezmiłe wspomnienie, bo wciąż ma wyrzuty sumienia, że nie uratował tego mężczyzny. W każdym razie Torquil, chociaż jest wyraźnie zszokowany brutalnością zbrodni. Zapoznali cię z detalami? Opowiedzieli, co zaszło w cisach, kabłąkach i rogowiźnie? Poniekąd. Poniekąd, powtórzył Torquil. 3 dni było Beletein, osada cisy, ubitych 9 drwali. Połowa maja, sadyba pilarzy w kabłąkach, ubitych 12. Początek czerwca, rogowizna, kolonia kurzaków. Ofiar 15. Taki jest poniekąd stan na dzisiejszy dzień w Wiedźminie. Bo to nie koniec. Głowię stawiam, że nie koniec. Cisy, kabłąki, rogowizna. Trzy masowe zbrodnie. A zatem nie wypadek przy pracy. Nie demon, który wyrwał się i uciekł, nad którym Goeta Partacz nie zdołał zapanować. To premedytacja. Działanie zaplanowane. Ktoś trzykrotnie uwięził demona w zasiecielu i trzy razy wysłał go mordować. No i czyli tutaj widzimy wyraźnie, że Geralt już dochodzi do wniosku, że no to jest bardziej poważna sprawa, że to nie są przypadkowe morderstwa, tylko że to wszystko jest zaplanowane. No i oczywiście będzie miał rację. No chociaż z demonem nie, no ale tego nie mógł wiedzieć. Ja już wiele widziałem. Mięśnie na szczękach konstabla zagrały silnie. Niejedno pobojowisko, niejednego trupa, nie dwa. Napady, grabieże, naloty bandyckie, krwawe zemsty rodowe i zajazdy. Nawet jedno wesele, z którego sześciu nieboszczyków wynieśli, pana młodego wliczając. Ale żeby ścięgna siec, by potem ukulowionych zażynać, żeby skalpować, gardła zębami przegryzać, żywcem rozszarpywać, z brzuchów kiszki wywlekać, a na koniec z głów urżniętych piramidki ustawiać? Z czym tu, pytam, do czynienia mieć przyszło? Tego ci czarownicy nie rzekli? Nie wyjaśnili, do czego im Wiedźmin? Do czego potrzebny jest Wiedźmin czarodziejem z Lisbergu? Tak bardzo, że do współpracy trzeba było musieć go szantażem? Z każdym demonem i z każdym nosicielem czarodzieje mogliby wszak gracko poradzić sobie sami, to bez specjalnego trudu. Fulmen sphare ficus, no to oznacza po łacinie błyskawica sferyczna, Sagitta Aurea, to jest tłumaczone jako złota strzała. Dwa pierwsze z brzegu czary wśród wielu, którymi można by potraktować energumena z odległości 100 kroków i wątpliwe jest, by przeżył potraktowanie. No to jest ciekawostka, można powiedzieć, ponieważ chyba to są chyba pierwsze nazwy zaklęć, jakie padają w sadze. Ale nie, czarodzieje wolą Wiedźmina. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Energumenem stał się czarodziej, konfrater, kolega. Któryś z kolegów po fachu wywołuje demony, pozwala im wyjść w siebie i leci mordować. Zrobił to już trzykrotnie. Ale czarodziejom nie jak palnąć kolegę piorunem kulistym czy przedziurawić złotym grotem. O, no to właśnie. Tu już mamy od razu tłumaczenie, które już w zasadzie przeprowadziłem. Mamy tutaj piorun kulisty, a Sagitta Aurea, no tu jest tłumaczone jako złoty grot. Złota szczała, złoty grot, no wszystko się zgadza. Na kolegę potrzebny jest Wiedźmin. Nie mógł ani nie chciał powiedzieć tego Thorquillowi. Nie mógł i nie chciał mówić mu tego, co powiedział czarodziejom na Lisbergu. Na co oni zareagowali lekceważeniem. Słusznie należnym banałowi. Do tego, co Geralt powiedział czarodziejom, to powrócę jeszcze za chwileczkę. No ale na razie tu zwrócić uwagę na jedno, że Geralt dość szybko i w miarę trafnie, chociaż nie do końca rekonstruuje to, co się stało. Dlaczego czarodzieje go wezwali? Dlaczego zrobili to w ten sposób? Dlaczego sami sobie nie poradzili? Chociaż przecież mogli. No ale można określić, że mieli obiekcję natury politycznej. Do tego, co Geralt powiedział czarodziejom, wrócę jeszcze za chwilę, ale Thorquill właśnie przekazuje mu jeszcze ostrzeżenie. Rad byłem poznać, Franz Thorquill podał Geraltowi dłoń. Ani nie do roboty, w objazd, stróżować, ludzi ochraniać. Od tego jesteśmy, od tego. Już świadle konstabl pochylił się. Założę się, rzekł cicho, że o tym, co ci zaraz powiem, sam dobrze wiesz. Ale powiem to mimo wszystko. Uważaj, Wiedźminie, miej baczenie. Gadać nie chcesz, ale ja swoje wiem. Czarownicy jak najęli cię, byś naprawił to, co sami popsuli. Posprzątał plugastwo, którym sami naplugawili. Ale jeśli coś pójdzie nie tak, będą szukać kozła ofiarnego. A ty masz na takiego wszelkie zadatki. Muszę przyznać, że Thorquill jest krótką, ale całkiem sympatyczną postacią. No, jeszcze go spotkamy. Jakie miał Geralt właśnie te pretensje do czarodziejów? Co im powiedział? Wciąż to robicie. Wciąż bawicie się tą, jak ją nazywacie, goecją. Wywołujecie te istoty, wyciągacie z ich płaszczyzn za zamkniętych drzwi. No to z drzwiami to wiemy, o co chodzi. No pamiętacie, Artgaet i tak dalej, i tak dalej. Chociaż no nie, to nie jest do końca to samo, bo to były drzwi, które... Ale może i tak. Te drzwi, które uniemożliwiały A.N. Seed wyjście z tego świata. W sumie to jest ciekawe, jakby te drzwi otwarły, to by wtedy do świata Wiedźmina przeniknęły też demony. Z tą samą nieodmiennie śpiewką. Będziemy je kontrolować, opanujemy, zmusimy do posłuszeństwa, zaprzęgniemy do pracy. Z tym samym nieodmiennie usprawiedliwieniem. Poznamy ich sekrety, zmusimy do wyjawienia tajemnic i arkanów, dzięki czemu zwielokrotnimy siłę własnej magii. Będziemy leczyć i uzdrawiać, wyeliminujemy choroby i klęski żywiołowe. Uczynimy świat lepszym, a człowieka szczęśliwszym. I nieodmiennie okazuje się, że to kłamstwo. Że idzie wam wyłącznie o własną moc i władzę. Cara widząc to było, widać to było, rwał się do riposty, ale Pinety powstrzymał go. Względem zaś istot za zamkniętych drzwi, podjął Geralt, tych, które dla wygody nazywamy demonami, to z pewnością wiecie to samo, co my, Wiedźmini. Co stwierdziliśmy już dawno temu, co zapisano w wiedźmińskich protokołach i kronikach. Demony nigdy, przenigdy nie zdradzą wam żadnych sekretów ani arkanów. Nigdy nie nadadzą się zaprząc do pracy. One dają się wywoływać i sprowadzać do naszego świata tylko w jednym celu. Chcą mordować. Bo to lubią. I wy o tym wiecie. Ale im to umożliwiacie. Od teorii, rzekł Pinety po bardzo długiej chwili milczenia, przejdźmy może do praktyki. Myślę, że w wiedźmińskich protokołach i kronikach też zapisano co nieco tagowej. Oczekujemy od ciebie, Wiedźminie, nie traktatów moralnych bynajmniej, ale właśnie praktycznych raczej rozwiązań. Dość ciekawy fragment. No bardzo ciekawe są te uwagi o wiedźmińskich protokołach i kronikach. No my wiemy, że przynajmniej część wiedzy Wiedźmini oczywiście mają zapisaną, natomiast tu po raz pierwszy mamy to tę kodyfikację określoną nieco bardziej konkretnie. Są różne protokoły, różne kroniki, w których ma się właśnie informacje. No drugą ciekawostką jest oczywiście informacja o demonach, że generalnie ich sensem istnienia jedynym jest mordowanie. No tutaj można od razu przywołać Idra z początku, który też żył po to, by zabijać. No bo to oczywiście o nieodpowiedzialnym korzystaniu z magii już także słyszeliśmy. I co ciekawe, ani Pinety, Sara chciał trochę dyskutować, ale nie wiem, czy polemizowałby z główną tezą. Podejrzewam, że nie. Nie dyskutują z Geraltem, nie twierdzą, że nie ma racji. Tylko to jest dla nich banał i generalnie niespecjalnie interesuje ich, co ma do powiedzenia w tej kwestii. No i generalnie no, można by na tym poprzestać. To będzie krótszy odcinek, no siłą rzeczy, bo ponieważ po prostu w sumie nie jest tu dużo do omówienia. No ale mamy jeszcze wątek w stosunku do teleportacji. No kto grał w Wiedźmina 3 pewnie pamięta, że Geralt nie znosi portali. Ma to źródło w książkach. W ostatnim życzeniu, gdy Yennefer zapewniała go, że jej portale są bezpieczne, to Geralt wspomina, że widział kiedyś, jak ktoś wyszedł z takiego bezpiecznego portalu przecięty na pół. A tu mam ten wątek nawet trochę rozwinięty. Iść się dziwi. Zdziwił się po raz nie wiedzieć, który Harland Sara. Twoja wersja do teleportacji. Wiedźmin nie podjął dyskursu. Sara tego nie oczekiwał. Przesyłamy cię pod ją. Już z górą tydzień. A ty za każdym razem przybierasz minę z wprowadzonego na szafot skazańca. Zwykli ludzie, tych mogą zrozumieć. Dla nich przesył materii to wciąż rzecz straszna i niewyobrażalna. Myślałem jednak, że ty, Wiedźmin, masz w kwestii magii więcej obycia. To nie są już czasy pierwszych portali Geoffreya Monka. Dziś teleportacja to rzecz powszechna i absolutnie bezpieczna. Teleporty są bezpieczne. A teleporty otwierane przeze mnie są bezpieczne patentowanie. Wiedźmin westchnął. Zdarzyło mu się nieraz i nie dwa obejrzeć efekty działania bezpiecznych teleportów. Uczestniczył też w segregowaniu resztek ludzi, którzy z teleportów korzystali. Stąd wiedział, że deklaracje o bezpieczeństwie portali, portali teleportacyjnych można było umieścić w tej samej przegródce co twierdzenia. Mój piesek nie gryzie, mój synek to dobry chłopiec, ten biegos jest świeży, pieniądze oddam najdalej pojutrze, noc spędziłem u przyjaciółki, na sercu leży mi wyłącznie dobro ojczyzny oraz odpowiesz tylko na kilka pytań i zaraz cię zwolnimy. O, no ten cytat mi się jeszcze bardzo podobał, już pomijając to, co nam udziela informacja o teleportacji, ale też zakończenie takie bardzo fajne. Właśnie to jest taki trochę problem z tą książką, że są momenty, że to nie jest całość beznadziejna, ale pomimo tych bardzo fajnych momentami fragmentów, to generalnie czuć i gorszy styl pisania, no nie wspominając o gorszej historii. No ale wróćmy może adrem i wróćmy może do tematu i teraz jeszcze jak jest, mamy także opisane, jak w ogóle wygląda sama teleportacja. Portale Pinety i Sara dla konspiracji skonstruowali na końcu kompleksu Risbergu w wielkim, pustym i proszącym się remont pomieszczeniu, w którym śmierdziało stęchlizną, pajęczyny lepiły się do twarzy, a wyschły mi się bobki chrupały pod butami. Po aktywowaniu czaru na pokrytej zaciekami, resztkami jakiejś mazi ścianie, pojawiły się ogniście świecące zarys drzwi, a raczej wrót, za którymi kłębiła się nieprzejrzysta, opalizująca poświata. Geralt zmuszał opatuloną klacz do wejścia w ową poświatę i wtedy robiło się nieprzyjemnie. W oczach rozbrzyskiwało, po czym przestawało się widzieć, słyszeć i czuć cokolwiek. Poza zimnem. Wewnątrz czarnej nicości, wśród ciszy, bez kształtu i bez czasu, zimno było jedynym, co się czuło. Wszystkie pozostałe zmysły teleport wyłączał i gasił. Na szczęście tylko na ułamek sekundy. Ułamek mijał, realny świat rozbłyskiwał w oczach, a chropiący z przerażenia koń tukł pod kowami w twardy grunt rzeczywistości. Konże się płoszy, to zrozumiałe, stwierdził po raz kolejny Tsara. Twój lęk, Wiedźminie, jest jednak zupełnie irracjonalny. Lęk nigdy nie bywa irracjonalny, powstrzymał się od sprostowania Geralt, pomijając zaburzenia psychiczne. To jedna z pierwszych rzeczy, której uczyło się małych Wiedźminów. Dobrze jest odczuwać strach. Odczuwasz strach, znaczy jest się czego bać. Bądź więc czujny. Strachu nie trzeba pokonywać. Wystarczy mu nie ulegać. I warto uczyć się odeń. Całkiem fajny cytat. No jak dla mnie to trochę przypomina nauki, jakie Wiedźmini udzielali Ciri w Krwi Elfów. To w ogóle jeden chyba z moich ulubionych fragmentów sagi. Zwłaszcza gdy Coen mówi jej, gdzie są najlepsi szermierze, a przynajmniej tacy, którzy się za takich uważali. Co do teleportacji, to tylko zastanawia mnie, ponieważ gdy przybyli do Wilgefortza, to on pytał się ich, ile przesiadek, gdy magowie przyjęli. No ale tu możemy założyć, że po prostu teleportacja jest na tyle blisko, że nie trzeba się przesiadać. Tylko jestem ciekawy, jak takie przesiadki wyglądają. No prawdopodobnie po prostu to jest dość proste, sam sobie odpowiem, że po prostu przenosi się w jedno miejsce i z niego trzeba się teleportować dalej. To trochę by działało jak przesiadanie się przy podróży samolotem. A jeszcze na koniec mamy jeden cytat dotyczący teleportacji. Przestrzeń materii to rzecz kunsztowna, finezyjna i subtelna. To też przed przystąpieniem do teleportacji bezwzględnie zaleca się wypróżnić i opróżnić pęcherz. Geoffrey Monk. Teoria i praktyka użycia portali teleportacyjnych. No cóż, zakładam, że to jest dobra rada, a sam cytat całkiem... No, nazwijmy go zabawnym, chociaż nie jestem pewien, czy to jest najlepsze słowo. W każdym razie ostrzeżenie zapewne słuszne. Chociaż oczywiście Cera twierdzi, że teraz teleportacja jest o wiele bezpieczniejsza niż za czasów Monka. No ale zakładam, że jego rada pozostaje aktualna. No i właśnie, no i tutaj tak można się zastanowić. Tu już trochę poruszyłem ten wątek. No dochodzimy już do połowy książki. No i powiedzmy, że akcja zaczyna jakoś tam przyspieszać. No bo wiemy, że jest jakiś demon, wiemy czego Geralt ma zaraz szukać. No, kto, jeśli znając Sapkowskiego, można się spodziewać jakiejś niespodzianki, że tu się coś pokomplikuje. No, to może być różnie. Demon może okazać się wcale nie taki zły, ale może się okazać też, może mieć różne motywacje dla morderstw, ale może też się okazać, że żadnego demona nie ma. No, kto czytał, ten wie. No, ale mimo wszystko, czy ten rozdział wynosi tak wiele? Nie. No, to jest to taki rozdział przerywnikowy, ale z drugiej strony i tak po prawdzie, w zasadzie gdyby Sapkowski przeskoczył od razu do miejsca masakry, no to jakoś wiele by to w odbiorze całości nie zmieniło. Ale też nie będę narzekał, bo rozdział nie jest źle napisany i nie jest też jakiś strasznie, strasznie długi. W ogóle trochę w sezonie burz brakuje mi jakichś takich nowości, w sensie jakiegoś nowego przesłania, no bo nawet to, że genetyczne manipulacje są złe, no to widzimy nawet w przypadku historii Ciri. No ale też nie ma co specjalnie krytykować. Sam rozdział jest po prostu w porządku. Za tydzień, tak jak obiecałem, będzie trochę akcji, albo raczej reakcji i dowiemy się, kto stoi za tymi zbrodniami i jaka jest prawda o tym rzekomym demonie. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.